Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI przyjął premiera Włoch. Biskupom Malezji, Brunei i Singapuru przypomniał o konieczności dzielenia się z mieszkańcami Azji wiarą w Jezusa. Będziemy o tym mówić w części informacyjnej. Następnie gościem księdza Józefa Polaka będzie rektor Kościoła Polskiego w Rzymie, ksiądz Paweł Ptasznik. Rozmawiać będą o otwartym dziś biurze dla polskich pielgrzymów. Magazyn zakończy piątkowa rubryka Ex Oriente Lux. Dziś o Abba Amonasie, mnichu rozsądnym i zarazem pobożnym. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami przez najbliższe 20 minut.
Sytuacja Włoch i wkład Kościoła katolickiego w życie kraju były przedmiotem rozmowy Benedykta XVI z Silvio Berlusconim. 40-minutowe spotkanie papieża z włoskim premierem przebiegało w serdecznej atmosferze, informuje Watykańskie Biuro Prasowe. Szefowi włoskiego rządu towarzyszyli m.in. dwaj podsekretarze Prezydium Rady Ministrów. Berlusconi spotkał się następnie w sekretariacie stanu z kardynałem Tarcisio Bertone i z arcybiskupem Dominikiem Mambertim.
Rozważono również niektóre kwestie związane z aktualizacją porozumień między Stolicą Apostolską a Włochami. Omówiono także pewne aspekty bieżącej sytuacji międzynarodowej, m.in. kwestię bliskowschodnią oraz perspektywy duchowego i społecznego rozwoju Europy. Obie strony potwierdziły wolę dalszej konstruktywnej współpracy, zarówno na poziomie włosko-watykańskim, jak i w kontekście wspólnoty międzynarodowej, czytamy w komunikacie biura prasowego.
Jak informują agencje prasowe, Silvio Berlusconi podarował Benedyktowi XVI krzyż zdobiony szlachetnymi kamieniami ze scenami z dziejów papieży i kardynałów. Od Ojca Świętego otrzymał pióro upamiętniające obchody 500-lecia Bazyliki Watykańskiej oraz rycinę przedstawiającą tę świątynię wraz z placem Świętego Piotra.
Do dzielenia się z mieszkańcami Azji wiarą w Jezusa zachęcił papież biskupów Malezji, Brunei i Singapuru przybyłych z wizytą ad limina. Jeżeli wiara ma tam rozkwitnąć, musi głęboko zapuścić korzenie w azjatycką glebę, by nie była uważana za coś importowanego z zagranicy, obcego kulturze i tradycjom ludów Azji. Muszą one przyswoić sobie wiarę chrześcijańską jako swoją własną. Za wzór takiej inkulturacji Ewangelii Benedykt XVI postawił świętego Pawła, którego 2000. rocznicę urodzin będziemy wkrótce obchodzić. Zachęcił też azjatyckich biskupów do dialogu międzyreligijnego.
Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie terytoria, które reprezentujecie, dają taki sam stopień wolności religijnej. Na przykład wielu z was napotyka poważne trudności w rozwijaniu nauczania religii chrześcijańskiej w szkołach. Nie zniechęcajcie się, ale głoście nadal z przekonaniem niezgłębione bogactwo Chrystusa, aby wszyscy mogli usłyszeć o miłości Bożej objawionej w Jezusie. W kontekście otwartego, uczciwego dialogu z muzułmanami, buddystami, hinduistami i wyznawcami innych religii obecnych w waszych krajach, pomagajcie swym współobywatelom rozpoznawać i przestrzegać prawo wypisane w ich sercach, jasno wyrażając prawdę Ewangelii. W ten sposób wasze nauczanie może dotrzeć do wielu ludzi, pomagając w szerzeniu jednolitej wizji dobra wspólnego. Przyczyni się to z kolei do wzrastania wolności religijnej i większej więzi społecznej między członkami różnych grup etnicznych, co może tylko sprzyjać pokojowi i pomyślności całej wspólnoty.
Ojciec Święty podkreślił też znaczenie formacji świeckich i ich rolę w ewangelizacji na terenach południowo-wschodniej Azji, gdzie księża są nieliczni.
Polscy pielgrzymi przyjeżdżający do Rzymu od dzisiaj mogą liczyć już na swoje biuro dla nich właśnie przeznaczone w studiu rektor Kościoła Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, zarazem szef polskiej sekcji sekretariatu stanu, ksiądz Paweł Ptasznik. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Księże rektorze, biuro dopiero co otwarte.
Właśnie, dzisiaj rozpoczyna swoją działalność Biuro Informacji dla Pielgrzymów przy Kościele Świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Rzymie. Mam nadzieję, że ten pierwszy dzień będzie początkiem dobrej działalności na przyszłość.
Na co pielgrzymi mogą liczyć?
Pielgrzymi mogą przede wszystkim zgłosić swoją obecność w Rzymie, poprosić o bilety na celebrację czy na audiencje papieskie, ewentualnie umówić się, kiedy i gdzie te bilety mogą odebrać. Mogą też poprosić o możliwość odprawienia mszy świętej w podziemiach Bazyliki Świętego Piotra, nieopodal grobu Jana Pawła II. Mogą poprosić o ułatwienie im zdobycia błogosławieństwa papieskiego na pergaminie. Mogą też dowiedzieć się o programie zajęć Ojca Świętego na najbliższy czas. Również zasięgnąć informacji o miejscach noclegowych dostępnych w Rzymie. Poprosić o przewodnika wykwalifikowanego w Rzymie i w Watykanie.
Księże rektorze, czyli to są informacje takie z pierwszej ręki, które każda grupa przyjeżdżająca do Rzymu wiedzieć powinna. Natomiast dodajmy, jak biuro funkcjonuje, no bo przecież duszpasterz polskich pielgrzymów pracuje w Radiu Watykańskim w normalnym wymiarze godzin.
Zatrudniliśmy w tym momencie świeckiego człowieka, który będzie w tym biurze każdego dnia od 9 do 14 i potem od 16 do 19, w soboty od 9 do 12. Będzie on przyjmował wszelkie zgłoszenia, służył informacją. Od września prawdopodobnie zastąpi go siostra zakonna. Natomiast duszpasterz pielgrzymów,
ojciec Stanisław Tasiemski,
będzie mógł w każdej chwili tam przyjść, a równocześnie będzie mógł wykonywać swoje obowiązki tu w Radiu Watykańskim, któremu notabene dziękujemy za dotychczasową gościnność.
Księże rektorze, jeżeli chodzi o kontakt z samym biurem, powiedzieliśmy, że mieści się przy Kościele Polskim Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Może warto dodać, jest strona internetowa, gdzie te informacje są podane.
Istnieje strona internetowa, na razie tylko informacyjna, pod adresem pielgrzymroma.interfree.it.
Te informacje dokładnie również na naszej stronie Radia Watykańskiego zamieścimy, natomiast korzystając z tego, że w studiu jest rektor Kościoła Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, chciałbym zapytać o nowe inicjatywy, które tam już podejmujecie. Działa poradnia psychologiczna.
Działa poradnia psychologiczna, na razie w niewielkim wymiarze. Zachęcamy wszystkich, którzy mają jakiekolwiek problemy, czy to osobiste, czy rodzinne, żeby z takiej pomocy chcieli skorzystać, ale wiadomo, że potrzeba na to czasu. W tym momencie jest do dyspozycji psychiatra i psycholog, można z nimi nawiązać kontakt, ponieważ są to ludzie, którzy mają wykształcenie włoskie, mają również możliwość wypisywania recept i prowadzenia fachowo, lekarsko ludzi, którzy się do nich zgłoszą.
Jeżeli chodzi o najbliższe plany?
Jeśli chodzi o najbliższe plany, chcielibyśmy również zorganizować tego typu pomoc prawną. Cieszę się, że pan ambasador obiecał pomóc w znalezieniu osoby, która by mogła tym służyć. Mamy już przygotowane wszystko do otwarcia szkoły polskiej, sobotniej, gdzie dzieci mogłyby uczyć się języka polskiego, historii i geografii. Czy ona ruszy w tym roku? Zobaczymy. Czekamy na razie na decyzję Ministerstwa Edukacji, Polskiego Ministerstwa. Dlatego, że konieczne jest, aby ta szkoła mogła wydawać świadectwa. Tylko wtedy ma sens. Dzieci wracające do Polski mogłyby kontynuować szkołę w Polsce.
Duże jest zainteresowanie taką placówką?
Zainteresowanie jest duże. Istnieje wprawdzie szkoła przy ambasadzie, która obejmuje dość dużą liczbę dzieci, ale wciąż jeszcze jest zapotrzebowanie. Jest odpowiednia ilość przygotowanych nauczycieli, którzy już zgłosili chęć uczenia w tej szkole. Chcielibyśmy to rozszerzyć jeszcze o język angielski, o nauczanie zintegrowane. Chcemy równocześnie, jeśli szkoła ruszy, zorganizować kurs języka włoskiego dla rodziców, którzy przyprowadzają dzieci do szkoły po to, żeby mogli wykorzystać dobrze ten czas oczekiwania na zakończenie lekcji.
Znajomość języka jest pierwszym warunkiem integracji społecznej. Księże rektorze, natomiast jeżeli chodzi o kościół, też można dodać, bo przecież pielgrzymi przyjeżdżający do Rzymu i to miejsce odwiedzają, to placówka tradycją sięgająca XVI wieku. Jak wygląda normalne duszpasterstwo tam prowadzone?
No cóż, kiedy kardynał Hoz już w 1575 roku, roku jubileuszowym, zorientował się, że Polacy nie mają miejsca w Rzymie, w którym mogliby znaleźć opiekę duchową, poprosił papieża o to, żeby został przydzielony Polakom kościół i on potem sam postarał się, aby wokół tego kościoła powstał kompleks budynków, w których mogli oni znaleźć opiekę. Wtedy kościół i tak zwane hospicjum właściwie służyły tylko pielgrzymom. Dziś służą przede wszystkim Polakom mieszkającym na stałe czy na długi czas w Rzymie. Więc bardziej duszpasterstwo jest w tym kierunku nastawione. Oczywiście zewnętrznie rzecz biorąc, w ciągu tygodnia są dwie msze święte, w ciągu niedzieli mamy 8 mszy świętych. W ciągu niedzieli obejmujemy troską duszpasterską około 1800 osób, które przychodzą na mszę świętą. Istnieje grupa odnowy w Duchu Świętym, istnieje chór. Jest prowadzona katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych i dla dzieci, które już przyjęły pierwszą komunię. Są prowadzone kursy przedmałżeńskie. Jest także katecheza dla kandydatów do bierzmowania. A więc działalność zwyczajna, tak jak w każdej parafii.
Z której przebywający w Rzymie Polacy chętnie korzystają. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Proszę Państwa, przypomnijmy, w dniu otwarcia nowego biura dla pielgrzymów polskich w Rzymie przy kościele świętego Stanisława, biskupa i męczennika, naszym gościem był rektor świątyni, ksiądz prałat Paweł Ptasznik. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Abba Ammonas, czyli o mnichu rozsądnym i pobożnym zarazem. Nie mówiliśmy jeszcze o Ammonasie, świętym mnichu z początków chrześcijaństwa w Egipcie, postaci ciekawej, chociaż przecież już całkiem zapomnianej. Dzisiaj zatem opowiemy o jego życiu, choć wiele w nim niejasności. Żył w drugiej połowie IV wieku, to pewne. Ale byli w tym czasie także inni Ammonasowie, Ammosowie i Ammonowie. Więc nie wszystko, co zapisane, musi tylko jednego dotyczyć. Nasz bohater ponoć przez 40 lat żył na pustyni Sketis, tak samo jak wielu innych. Miał być uczniem świętego Antoniego, a po jego śmierci także opiekunem antoniańskiej wspólnoty monastycznej w Pispir. Znał ponoć również świętego patriarcha Atanazego, który zresztą wyświęcił go na biskupa. Ammonas umarł około roku 403. I właściwie nic więcej o nim nie wiemy. Nie brakuje natomiast materiałów źródłowych, pozwalających zrozumieć, jak subtelne było jego życie duchowe. Po Ammonasie pozostała bowiem przede wszystkim rozległa korespondencja, zachowana częściowo w języku greckim, jednak najpełniej w kilku redakcjach orientalnych, mianowicie syryjskiej, gruzińskiej i arabskiej. Świadczy to o popularności jego pism, a także o wpływie, jaki musiał wywierać na mentalność chrześcijan żyjących podówczas na Bliskim Wschodzie. Przecież w starożytności nikt nie przepisywał ksiąg tylko po to, by trzymać je w ładnej oprawie na domowej półce. A jeśli tak chętnie kopiowano listy Ammonasa, to znaczy, że przemawiały do serca ich czytelników, że były ważne i cenione. Szczególnie cenił Ammonasa i był pod jego wpływem jeden z najciekawszych ojców Kościoła V wieku, mianowicie Teodoret z Cyru. Dzisiaj niech jego nauczanie stanie się również naszym bogactwem. Ale nie tylko listy zostawił nam święty Ammonas. Tak jak to zwykle działo się z ojcami pustyni, również opowieści o jego życiu, a także jego własne wypowiedzi, krążyły po świecie, by ostatecznie trafić do księgi apoftegmatów. Abba Ammonas wiedział, że mnich nie może być byle jaki, że musi wymagać przede wszystkim od siebie samego. Nie wystarczy wskazywać innym, jak żyć, jak wierzyć, mawiał. Jeśli mnich sam nie podąża drogą doskonałości, nikogo nigdzie nie zaprowadzi, jak tylko na zatracenie. Pewien brat prosił go kiedyś: Abba, powiedz mi słowo. A wierzył, że słowa świętego pustelnika mają szczególny wymiar i wielką moc w sobie. Ammonas mu odpowiedział: idź i stań się podobny do złoczyńców zamkniętych w więzieniu, którzy w lęku i ze łzami wypatrują nadejścia sędziego. Tak samo i mnich powinien strzec się bezustannie i badać własne sumienie, mówiąc do siebie: biada mi,
Jakże stanę przed sądem Chrystusa? Jak się przed Nim usprawiedliwię ze swojego życia? Jeśli to będziesz rozważał i tak postępował, ufaj, że będziesz zbawiony. Nie można wiary ograniczać do wyznawania, ani życia jedynie do spełnienia dobrych uczynków. Zdaje się, że mnisi byli prawdziwymi mistrzami w łączeniu tego, co jest modlitwą, z tym, co należy do działania. Własny trud angażowali w pomoc bliźnim, zawsze najpierw jednak Boga mając przed oczyma. A wierzcie mi, proszę, że czasy wcale nie były bardziej sprzyjające życiu chrześcijańskiemu niż dni naszej współczesności. Mówił Abba Ammonas: 40 lat spędziłem na pustyni, błagając Boga dniem i nocą, aby mi dał łaskę opanowania gniewu. Bo nie jest żadną sztuką wściekać się i krzyczeć na wszystkich wokoło, nawet jeśli na to zasłużyli. Albo wymawiać innym ludzkie słabości, bo przecież nikt z nas nie jest ich pozbawiony. Nie ma sensu unosić się gniewem, nawet świętym, bo to też zastrzeżone tylko dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Nie warto dać się podpuszczać wszystkim malkontentom i prorokom rychłego sądu nad grzesznikami, bo nie do nas należy nawracać innych, zwłaszcza gdyby temu nawracaniu miało towarzyszyć nasze własne, obłudne postępowanie. Zgodnie ze słowami świętego pustelnika, wystarczy żyć po prostu, żyć uczciwie i skromnie, żyć w zgodzie z Bogiem, z ludźmi i z aniołami. To przecież dużo bardziej zaraźliwe niż wszelkie połajanki, do jakich zwykli odwoływać się jedynie początkujący na drodze chrześcijańskiej doskonałości. Opowiadano też o Abba Ammonasie, że poszedł kiedyś w odwiedziny do świętego Abba Antoniego i po drodze zabłądził. A że był znużony, usiadł przy drodze i trochę się przespał. Kiedy już się obudził, zaczął się modlić tymi słowami: proszę Cię, Panie mój Boże, nie wydawaj na zatracenie swojego stworzenia. Wtedy miała mu się ukazać ręka jakby ludzka, wyciągnięta z nieba, która wskazywała mu drogę, dopóki nie doszedł do celu i nie stanął przed drzwiami celi Abba Antoniego. Bo czy dobry Pan Bóg mógłby opuścić tego, kto się do Niego ucieka i o ratunek prosi? Ammonas miał odwagę prosić. Bo rzeczywiście, czasami prosić jest najtrudniej. Czasami trudno jest przyznać się choćby przed samym sobą, że się drogę zgubiło, że coś poszło nie tak, jak było zaplanowane. Ale gdy już nie da się dłużej udawać, że jest jak jest, czyli nie najcudowniej, wtedy może rzeczywiście nie będzie rzeczą najgłupszą przespać się, zwyczajnie odpocząć, pozwolić ochłonąć ciału, duszy i zmysłom. Bo skoro z Józefem Pan Bóg w snach rozmawiał, więc dlaczego nie miałby odwiedzić także swojego sługi na pustyni? Abba Ammonas zachęcał w swoich listach: proszę was, bracia moi umiłowani, i Boga błagam za wami we dnie i w nocy, abyście mieli siłę wzrastać w Panu. Niech żadne trudności nie nadwyrężą waszego zapału. Bądźcie wytrwali w przeciwnościach i cierpliwi pośród ucisków, bo bez nich żadna dusza nie może wstąpić do domu Ojca Przedwiecznego.
O Abba Ammonasie mówił ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita. Na kolejne spotkanie ze światłem ze wschodu zapraszam w przyszły piątek. Dziś w magazynie z papieskiej rozgłośni to już wszystko. Laudetur Jezus Chrystus.